tutaj tak daleko do was jest, ja bym chciał się mimo wszystko przez Boże Słowo do was przybliżyć. Zbyszek jeszcze nie powiedział. Nazywam się Chrząszcz i jestem ze Strzemboszowa. Stamtąd pochodzę. To jest województwo świętokrzyskie. Zawsze jakoś tak entuzjastycznie reagowano, czy to kiedy byłem w wojsku, czy w szkole, na to nazwisko i pochodzenie. Ale dzięki temu też Bóg tak chciał, że 11 lat temu przyjąłem Go jako Pana i Zbawiciela. I poprzez chrzest narodziłem się na nowo, wyznałem Go i Bóg powołał mnie do służby. Bardzo się cieszę, że tak jest. Chociaż kiedyś tak nie było. Pamiętam, jak byłem 15 lat ministrantem, myślałem, że tak ma być i to jest właściwa moja służba i moja rola. Zakładałem białą komrę przed mszą i wszystko było w porządku do momentu, kiedy, nie uwierzycie, piorun trafił w kościół i spaliło wszystko, co było w kościele. I organy się spaliły, i oświetlenie, i wszystkie sprzęty, które tam, i rzutnik. I myślę sobie, jak to jest? Przecież to jest Dom Boży. I tutaj walną piorun. Co to, Bóg nie rozpoznaje swoich budynków? I taki element właśnie trochę dziwny zmusił mnie do myślenia o tym, co to właściwie, o co to właściwie chodzi. Nie? Czyż Bóg jest przeciwko swojemu ludowi? To nie zmusiło mnie do czytania Pisma Świętego. Raczej zwróciło mnie w odwrotnym kierunku, może w kierunku bardziej ateistycznym i pozwolenia sobie na takie frywolne życie. Więc żyłem podwójnie. W niedzielę w białych szatach, ale w sobotę byłem w czarnych szatach. Gdzieś na dyskotekach czy różnych wydarzeniach. Niekoniecznie to było związane z czymś dobrym. Ale cieszę się, że spotkałem człowieka wierzącego w magazynie, kiedy układaliśmy towar. Głosił mi Ewangelię, opowiadał mi o Chrystusie, o żywym Chrystusie. Sam przechodził różnego rodzaju trudności i problemy, ale widziałem, że to, o czym opowiada, jest czymś żywym. I moje serce zapragnęło zmiany. Ale nie wiedziałem jeszcze jakiej. Ale pomyślałem, że to coś, co on ma, jest coś cennego, czego ja nie mam. Oczywiście było dużo spierania się na argumenty. Posługiwaliśmy się Biblią. On swoją, ja swoją. Bardzo dużo odwiedzałem też księży katolickich, którzy mnie tam prowadzili też w tych dyskusjach i debatach. W końcu argumenty się wyczerpały. Zwróciłem na siebie uwagę, że zaczynam uciekać od tego człowieka, który głosi mi Ewangelię. I stanąłem kiedyś tak po przeciwnej stronie jego osoby, kiedy on układał towar i szukał ze mną kontaktu i rozmowy, a ja uciekałem, bo mówię, znowu mnie o coś zapyta, znowu powie mi o Chrystusie, ja nie będę wiedział, jak się wytłumaczyć, co powiedzieć. I myślę tak sam w sobie, Marcin, od czego ty uciekasz? Czy ty wstydzisz się Boga? Czy ty wstydzisz się? Przecież zawsze mówisz o sobie, że jesteś człowiekiem wierzącym. I wtedy rozpocząłem już bliższą relację. On prowadził mnie w tym rozwoju chrześcijańskim. Przyprowadził mnie do Chrystusa. Razem z Nim pierwszy raz pomodliłem się własnymi słowami. I Bóg w tym dniu, kiedy go wyznałem jako Pana i Zbawiciela, włożył takie pragnienie służby, misji ludziom. Wyjechałem na 2 miesiące na Syberię. Byłem w Irkucku, tam w tych rejonach jeziora Bajkał, wśród szamanów i buddystów. Tam głosiliśmy Ewangelię. Staraliśmy się też uczyć sami i tej kultury i mamy też pragnienie tam wyjeżdżać. No i stało się tak, że trafiłem do seminarium w Radości. Tam brat Gustaw miał ukryty plan. To znaczy, z racji tego, że byłem kierowcą w Ministerstwie Obrony Narodowej, to on wziął mnie też jako kierowcę swojego własnego, prywatnego, będąc pastorem w Olsztynie. Zostawiał mnie w Olsztynku, a sam jechał dalej te 30 kilometrów i tam dalej służył. I to powtarzał przez 3 lata. I po 3 latach, kiedy skończyłem już tą uczelnię, zapytał mnie, no to gdzie planujesz swoją służbę? No było wiadomo, że to będzie Olsztynek, że to będzie ta rodzina tam, ci ludzie, że to będzie brat Bryćko Wincenty, brat Stefan Szmigiel i te rodziny, które są zgromadzone w zboży w Olsztynku. I tam te pszczoły, to wszystko zostało gdzieś tam przekazane. Nigdy nie byłem pszczelarzem. W mojej rodzinie pszczoły były, ale to, co robiłem w dzieciństwie, to po prostu je rozwalałem. Nigdy nie, 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 no, mojej rodzinie nie było pastora, nikt by nie pomyślał w życiu, że będę tą rolę i taką służbę pełnił. Moja rodzina była zszokowana, jest czasami do tej pory. Słabo czytałem, słabo się uczyłem, ale Bóg to wszystko przemienił. I można by było powiedzieć, że zrobił rzeczy, które z punktu widzenia byłyby niemożliwe. Po moim nawróceniu 2 lata nawróciła się moja mama, która potem na Waliców przyjęła chrzest, która mnie teraz wspiera, jest osobą wierzącą. Piecze ciasta, jest w placówce misyjnej w Końskich, tam też zakładają zbór. Wspiera mnie. Bardzo się z tego cieszę, że Bóg pobłogosławił też mojej rodzinie i że mogę teraz stać tutaj przed wami. Chciałbym wam powiedzieć kilka świadectw na sam początek, zanim przeczytam Boże Słowo. Chciałbym dzisiaj czytać z Księgi Nehemiasza, zachęcić was do spojrzenia na swoje własne życie z takiej perspektywy Bożej. My wiemy o tym, że jesteśmy naczyniami glinianymi i dzisiaj też brat pastor czytał o Duchu Świętym, który czyni w naszym życiu i pozwala nam myśleć i marzyć o rzeczach, które z punktu widzenia ludzkiego są niemożliwe. I chciałbym was do tego dzisiaj zachęcić. Chciałbym, byśmy zadali też sobie pytanie, w którym miejscu życia ja jestem dzisiaj. Czy myślę o wielkich rzeczach dla Boga? Czy wierzę w to, że w moim życiu może być jeszcze jakieś wielkie wydarzenie z Bogiem, że mogę życie swoje położyć też dla Jego służby? Czy o tym, nad tym się zastanawiam? Chciałbym dzisiaj właśnie takie poselstwo do nas wszystkich zaadresować. Kiedy przyjechałem do zboru w Olsztynku 10 lat temu, spotkała mnie tam serdeczność i życzliwość. Brat Stefan jak ojciec mnie tam przytulił, miodem smarował tą relację i zaopatrywał, jak ojciec troszczył się i zdobył moje serce. To znaczy, że jakby to przez tą relację i przez tą miłość do mnie, młodego człowieka, po prostu zostałem przy nich. I wielokrotnie, kiedy swoim kolegom w seminarium czy różnym innym misjonarzom opowiadałem o tym, że będę w Olsztynku, że będę tam służył, oni mówili: słuchaj Marcin, to jest niemożliwe, żebyś ty tam mógł się odnaleźć. Kolejna sprawa, to jest niemożliwe, żeby ten kościół mógł w jakiś sposób się rozwijać. To jest nie do przeskoczenia, to jest zbyt tradycyjny zbór, tam jest zbyt wiele problemów. Jakoś nie docierało to do mnie. Myślałem sobie, właśnie tym bardziej chyba tam powinienem się znaleźć. I jeśli nie poradzę sobie w służbie, w pracy misyjnej z ludźmi w Olsztynku, to tym bardziej nie dam rady wyjechać na misję gdziekolwiek indziej. I raczej te zniechęcenia, które się pojawiały przez takie przedstawienie, to mnie bardziej mobilizowało i zachęcało. I brat Stefan bardzo mocno mnie tam wspierał, zachęcał. I kiedyś na spotkaniu członkowskim wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jakie możemy podjąć działania, jakie możemy podjąć kroki w kierunku temu, żeby nasz zbór w Olsztynku mógł być widziany, mógł być solą, mógł być światłem dla innych ludzi w okolicy i podjęliśmy decyzję, że będziemy zakładać nowy zbór. Mimo tego, że jest nas garstka, że jest nas niewiele, chcemy zaangażować się w pracę misyjną w mieście Nidzica. I zaczęliśmy tam wyjazdy, różnego rodzaju spotkania, akcje uliczne. Grom między innymi też tam 2 razy był. I pojawił się właśnie słynny Kacper Artur, który też odczuł takie wewnętrzne Boże powołanie, że chce pracować misyjnie, zakładać zbór. Więc jako zbór w Olsztynku rozpoczęliśmy właśnie taką mobilizację i wysłaliśmy. Najpierw żeśmy go powołali i wysłali tam na misję. Dzięki Bogu on tam pracuje, dzięki Bogu naprawdę przeżywamy tam cudowne rzeczy, dlatego że nawracają się ludzie, którzy są, dziewczyna, która studiuje prawo, chłopak, który ma firmę ubezpieczeniową, czy młodzi ludzie ze szkoły średniej. Jest tam grupka 10 osób, których przyszło do Chrystusa, które poznało Boga w przeciągu 1,5 roku i którzy żywo i bardzo jakby też całościowo są zaangażowani w taką pracę też misyjną. 25 maja organizują tam święto rodziny. To, to, to chcą, tą ofertę dla całej rodziny mają w Nidzicy na zamku. Jest to taka uroczyste wydarzenie zaadresowane do całego miasta, organizowane właśnie przez nich. Też Was serdecznie zapraszam, gdybyście byli w Nidzicy 25, to jest sobota, to będzie to wydarzenie tam. Ma 3 grupy domowe w tygodniu. Jedna z tych grup odbywa się w barze, w małym barze, gdzie biorą ze sobą Pismo Święte i spotykają się na grupie biblijnej. Kupują tam sobie Coca-Colę i rozważają Boże Słowo. Ludzie się dołączają. Barman w gratisie stawia paluszki. Więc widać po prostu to Boże działanie. Ci ludzie, którzy tam się nawracają, przyjeżdżają do Olsztynka na nabożeństwa, opowiadają swoje świadectwa, jak poznali Chrystusa, jak przeżywają Boga w swoim życiu, jak przeżywają zmiany, jak ich charakter się zmienia, w jaki sposób Bóg ich prowadzi i nawracają się kolejne osoby. I to dla nas w Olsztynku jest ogromnym zachęceniem i teraz przeżywamy takiego po prostu taki powiew i zachętę. Przygotowujemy 4 osoby do chrztu w Olsztynku. 3 osoby przygotowują się do chrztu kolejnego w Nidzicy. Według tej decyzji, która była podjęta na Krajowej Konferencji Kościoła, może już tam powstać zbór, ale nie zamierzamy się tak spieszyć. Chcemy, żeby Bóg nas dalej w tym prowadził, żeby Bóg nas dalej w tym wspierał, żeby znowu kolejny raz jakby oczekiwać Go. Wierzymy, że ta społeczność może urósć do końca tego roku do 100 osób. I wiem, że może dla niektórych z Was to jest liczba niewyobrażalna, czy też wzięta z kosmosu, ale naprawdę w to wierzę. I że wspólnie tworzymy taki Boży, zgrany zespół. I jesteśmy tymi glinianymi naczynia, które Bóg włożył coś szczególnego, Ducha Świętego w siebie i który nas właśnie posyła i który nas właśnie też wyposaża i też prowadzi do tego, by marzyć o wielkich rzeczach i czynić wielkie rzeczy. I był taki człowiek w Starym Testamencie, człowiek szczególny, człowiek, który właśnie myślał w ten sposób, to był Nehemiasz. Nehemiasz, który otrzymał informację, przeczytam zaraz ten tekst Pisma Świętego, i zaczął marzyć o wielkich rzeczach i zaczął czynić wielkie rzeczy. Otwórzmy Boże Słowo, jeśli ktoś ma na pierwszą księgę, pierwszy rozdział Księgi Nehemiasza, przeczytam ten pierwszy rozdział Bożego Słowa. Wspomnienie Nehemiasza, syna Hakiliasza, było to w miesiącu Kislew, 20 roku, gdy przebywałem w twierdzy Suza. Przybył tam Hananai, jeden z moich braci, wraz z innymi ludźmi z Judei. Zapytałem ich o Jerozolimę, o ocalałych Judejczyków, którzy uniknęli uprowadzenia do niewoli. Opowiedzieli mi, że ci, którzy pozostali w tamtejszej prowincji, żyją teraz w wielkiej biedzie, w poniżeniu. Mury Jerozolimy są zrujnowane, a bramy spalone. Gdy usłyszałem te słowa, usiadłem, zapłakałem i całymi dniami trwałem w smutku, poszcząc i modląc się do Boga niebios. Modliłem się tak: ach, Panie, Boże niebios, Boże wielki i groźny, Ty zachowujesz przymierze i okazujesz łaskawość tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań. Otwórz oczy i nakłoń uważnie ucha, by słuchać modlitwy Twego sługi, którą ja teraz zanoszę do Ciebie dniem i nocą, zasługi Twoje, Izraelitów, z której wyznaję winy synów Izraela pełnione przeciwko Tobie, jak i przestępstwa, które ja popełniłem wraz z domem mojego ojca. Bardzo podle postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie zachowaliśmy ani przykazań, ani praw, ani ustaw, które nadałeś swojemu słudze Mojżeszowi. Wspomnij, proszę, na obietnicę daną Twemu słudze Mojżeszowi. Jeśli się sprzeniewierzycie, rozproszę Was między narodami. Lecz jeśli powrócicie do Mnie i będziecie zachowywać i wypełniać Moje przykazania, wówczas choćby Wasi wygnańcy byli poza krańcami niebios, ja zgromadzę ich stamtąd i przywiodę do miejsca, które wybrałem na siedzibę dla Mojego imienia. Oni są Twoimi sługami i Twoim ludem, który Ty odkupiłeś swoją wielką mocą i potężnym ramieniem. Ach, Panie, nakłoń proszę swojego ucha na błaganie swego sługi i na modlitwę Twoich sług pragnących czcić Twoje imię. Proszę, niech się poszczęści teraz Twojemu słudze. Spraw, by znalazł on życzliwość w oczach tego człowieka. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. Tak zaczyna się księga Nehemiasza, pokazująca właśnie bardzo trudną sytuację Jerozolimy. Wiemy o tym, że naród izraelski wtedy jest w niewoli. Wtedy tylko niewielka grupa powróciła do Jerozolimy. Jerozolima jest zajęta przez inne narody, przez inne plemiona. Mieszkają tam obcy ludzie. Naród izraelski jest rozproszony. Tutaj czytamy z tekstu, że Nehemiasz mówi o tym, że z powodu grzechu, z powodu odwrócenia się od Boga. Nehemiasz otrzymuje informację, dociera do niego pewna treść, mówiąca o tym, że mury Jerozolimy są zburzone. Jego sytuacja jest ciekawa, jest pod czaszem, jest bardzo blisko władzy. Jest tym, który nie tylko podaje wino, ale ma także wgląd w finanse, ma wgląd w strukturę, w relacje, które są u tej władzy, tego mocarstwa. Myślę, że nie brakuje mu niczego. Myślę, że ma co jeść. Myślę, że ma gdzie spać. Myślę, że ma pewną swobodę. Ma nawet swój dom. Ma pewną też funkcję, ma pewną służbę na zaszczytnym miejscu. Jego życie można by było biegnie spokojnie i prawdopodobnie przeżyłby tam do końca swoich dni. Ale kiedy dociera do niego informacja, którą polecił, aby zasiągnięto, przeżywa w swoim sercu coś bardzo wyjątkowego. Przeżywa smutek, przychodzi do Boga w modlitwie i budzi się w nim ogromne pragnienie. Pragnienie powrotu do Jerozolimy. Pragnienie odbudowy Jeruzalemu. Tych murów, które zostały zniszczone. Nie robi tego tak po prostu, bo mu to wpadło do głowy, bo ma taki pomysł. Ale po pierwsze, staje na kolana przed Bogiem. A po drugie, czeka na znak. Na znak, który da mu Bóg. Czeka na Jego działanie. Ta modlitwa, to ta jego postawa kończy się: spraw, abym znalazł życzliwość w oczach tego człowieka. Oczywiście chodzi tutaj o jego przełożonego. Czytamy z treści księgi Nehemiasza, że on znajduje tą życzliwość. Że Bóg w serce tego jego dyrektora, jego króla wkłada właśnie pragnienie pomocy. Nehemiasz usługuje królowi, król zwraca uwagę na jego smutną twarz. Pyta się, dlaczego się smucisz? On mówi, no smucę się, bo naród mój w biedzie. Mury Jerozolimy są zburzone. Dlatego się smucę. Czego chcesz? No chciałbym odbudować te mury. No to idź. Ale ja jeszcze bym czegoś chciał. A czego? Chciałbym, żebyś mi dał materiałów, pieniędzy, żebym mógł tam pojechać i jakoś to wszystko na nowo podnieść. Dobrze masz. Tylko wróć o określonej porze. Znajduje tą przychylność, otrzymuje znak i wyrusza w długą podróż, która trwała kilka tygodni. Idzie i wraca do Jerozolimy. Okazuje się, że w Jerozolimie są tylko same przeciwności, że sytuacja jest z punktu widzenia nawet jego przyjaciół i zwolenników niemożliwa do odbudowy. Okazuje się, że mury są zrujnowane, że są różnego rodzaju liderzy, którzy są przeciwni tej budowie. Okazuje się, że ludzie są też zniechęceni, że mają w swoich sercach też taką żałość i pustkę. Ale mimo to powołanie Nehemiasza i to pragnienie, które ma w sercu, jest nieugięte. Bracia i siostry, wiele razy, czy to w naszych kościołach, czy w naszym życiu, sami siebie borykamy się czasami z myślami lub ludzie mówią nam, no to jest niemożliwe, to nie jest do osiągnięcia. Powiem wam teraz kilka świadectw ze swojego własnego życia i z tego, co sam przeżywam. Nasz kościółek w Olsztynku na ulicy Mickiewicza jest niewielkim kościółkiem. Jest tam, są tam 3 mieszkania. Leży on niedaleko parku, który kiedyś był cmentarzem ewangelickim. Ten park jest ciekawym miejscem. Tam spotykają się młodzi ludzie. Jest to miejsce, gdzie jest odosobnione, tam nie ma kamer, tam są drzewa, jakieś zarośla. Przychodzą tam, żeby właśnie tam sobie coś wypić, coś zapalić, o czymś porozmawiać. I kiedyś stanąłem w tym ogrodzie i modliłem się: Panie, to jest miejsce naszej misji, to jest miejsce pracy naszego zboru. Ja widzę, że Ty nas tutaj posyłasz. Kiedy rozpocząłem się dzielić z tym, z naszymi braćmi i siostrami w Olsztynku, oni mówią: to słuchaj, Marcin, to co Ty chcesz, żeby Ciebie tam pobili? Przecież my Ciebie będziemy odwiedzać w szpitalu. Nie, to chyba jest młodzież stracona. I kiedy, pewnego dnia przyjechał Artur i mówię: Artur, słuchaj, my musimy rozpocząć tam rozmowę z tymi młodymi ludźmi. Musimy ich w jakiś sposób zachęcać i opowiadać im swoje własne świadectwo, jak spotkaliśmy Boga. I Artur mówi: dobra, nie ma sprawy, idziemy. I bracia, siostry, mało nas nie pobili. To prawda. Ale wysłuchali do końca tego, co mieliśmy do powiedzenia. Staraliśmy się być mili, staraliśmy się nie wchodzić w jakieś głupie sprzeczki, ale do końca pozwolili nam powiedzieć swoje własne świadectwo. To, co się stało potem, to być może z naszego punktu widzenia było przykre, bo mówili o nas, że to jakiś dwóch wariatów, że to jakiś młody, nawiedzony człowiek, który kocha Boga, tam mieszka, opowiada o nim, że jest z kosmosu. Ale całkiem niedawno przeżyłem coś szczególnego. Zawsze, kiedy przychodzę koło tego miejsca, ci młodzi ludzie mnie pozdrawiają. Cześć, pastorze. Cześć, jak tam twoje pszczoły? Cześć, Marcin. Wyglądasz jak Chuck Norris. Nie? Ja grzecznie im odpowiadam, ale 5 dni temu ta grupka zaprosiła mnie do siebie i zaczęli opowiadać o swoim życiu. Jeden chłopak zaczął opowiadać o swoim małżeństwie, które mu się rozwaliło 3 lata temu. Zaczął opowiadać o tym, że nie może spać w nocy do 4 rano i że chciałby się nawrócić, ale nie wie, jak to zrobić. Że musi coś zrobić ze swoim życiem, ale nie wie co. I ja mu mówię: słuchaj, ja znam takiego kogoś, kto ci może pomóc. Ale to, co musisz zrobić, to musisz zacząć czytać jego słowa. On mówi: to daj mi tą księgę, ja chcę ją czytać. I poszedł ze mną do kościoła, dałem mu Biblię i wróciliśmy z powrotem, bo chcieli jeszcze dalej rozmawiać. I drugi z tych kolegów, którzy są bardzo groźni, są wytetułowani, mają łyse pały, mówi: a ja też bym chciał tą księgę. Dlaczego on ma, a ja jej nie mam? Mówi: pokaż mi ją, ja też chcę ją dostać. Ile za nią zapłaciłeś? Ja mówię, że za darmo. To chodź, ja też chcę ją mieć. I rozmawialiśmy tam godzinę czasu. Oni opowiadali o swoim życiu, pytali mnie, w jaki sposób ja wierzę, w jaki sposób ja się nawróciłem, dlaczego w ogóle zachowuję się w ten sposób. Widzą, że jest w nas coś wyjątkowego. Ale to, co trzeba było zrobić, to się przełamać. Kolejna sprawa to wspomniane Trylkowo, o którym właśnie brat pastor już tutaj wspominał. Wiecie o tym, że jest taka opuszczona kaplica w Trylkowie, niedaleko Szczytna. Kiedy tam przyjechałem i zobaczyłem napis tej kaplicy: oto przychodzę wkrótce, pomyślałem sobie, i ten zawalony sufit, pomyślałem sobie, że taka żałość przyszła do mojego serca. Myślę sobie, przecież tu kiedyś byli wierzący ludzie, tu kiedyś oni wielbili Ciebie, a teraz to jest jakby w ruinie. I nie chodzi tutaj o budynek, ale chodzi o pustkę. O to, że jakby tam nie ma w ogóle teraz życia. I budzi się w moim sercu sprzeciw. Myślę sobie, tak nie może być. Przecież my jesteśmy wierzącymi ludźmi. Mamy w swoich zborach niesamowitych braci i sióstr. Niesamowity potencjał, który nie wynika z nas, ale z mocy i z wiary, z mocy i z obecności Ducha Świętego. Że trzeba coś z tym zrobić. I wierzę w to, że Bóg będzie powoływał ludzi i już ich powołał, bo jest szczególne małżeństwo, które chciałby tam otworzyć hostel, aby ten budynek mógł znowu zacząć żyć. I nie chodzi tutaj o sam budynek, ale chodzi o to, że to miejsce może zacząć świecić przez wierzących ludzi, którzy tam mogą zamieszkać i tam mogą odbudowywać nie tylko ten budynek, ale zrujnowane życie drugiego człowieka. I wierzę w to, że Kościół dzisiaj jest powołany do tego, żeby, tak jak Nehemiasz, że zbory nasze są powołane do tego, żeby tak jak Nehemiasz otrzymywać informacje, otrzymywać wiadomości, które czasami są straszne i nas przerażają. Wiadomość o tym, że nasz rząd przymierza się do przyjęcia ustawy o związkach partnerskich jest przerażająca. Ale to, co jest naszym zadaniem, to właśnie stanąć i wyrazić swoje zdanie. Wiadomość o tym, że wokół nas jest wiele niesprawiedliwości, że jest wiele zła, jest smutna, jest dotykająca. Ale naszym zadaniem jest nie przeklinanie tej ciemności, ale zastanowienie się nad tym, jak w niej jaśniej zaświecić, jak w niej jaśniej zabłysnąć jako wierzący ludzie. Nehemiasz był na spalonej pozycji, ale miał coś wyjątkowego w sobie. Miał właśnie Ducha Świętego, który go prowadził. Miał powołanie i był pewny tego, co chce zrobić. Wiedział o tym, że jest powołany do służby Bogu i był na 100% przekonany, do czego jest powołany i czynił to. Mimo przeciwności, które go spotkały, mimo tych liderów, którzy naciskali na niego i mówili, ta praca będzie trwała tylko jeden dzień, on nie poddał się, bo Bóg był jego siłą, bo Pan był jego tarczą i dążył do końca odbudowy murów Jeruzalem. Były trudne sytuacje, bo nawet w Izraelu, w narodzie izraelskim pojawiły się wątpliwości i trudności, takie jakie są między nami, takie jakie są w naszych zborach. Czasami w naszych zborach, w naszych kościołach są ugięte kolana, czasami są opuszczone ramiona, czasami jest zwątpienie, ale to nie zniechęcało Nehemiasza i nie powinno nas zniechęcać. Dlatego, że pomimo trudności, pomimo zwątpienia, Bóg jest wciąż taki sam. I Bóg też wciąż chce czynić wielkie rzeczy w naszym osobistym życiu. Nehemiasz nie zniechęcił się. Poczynił kroki ku temu, by zachęcić lud, by na nowo czytać Boże Słowo, by czytać prawo, by mówić do nich i być razem z nimi i szukać rozwiązań. W jedną rękę dał im kielnię, a w drugą rękę dał im broń, aby budowali i chronili tego wielkiego dzieła. I wiemy o tym, że to wielkie dzieło zostało dokonane. To wielkie dzieło zostało ukończone. Że mury Jerozolimy zostały odbudowane, że bramy powstały na nowo. I stało się to nie przez Nehemiasza, ale przez Boga, który działał w życiu Nehemiasza i przez Boga, który działał w życiu ludzi Izraela. I takiego mamy Boga, który nie tylko chce odbudować mury i bramy, ale chce odbudować zrujnowane małżeństwa, chce odbudować nasze społeczności, chce dać naszej społeczności entuzjazm, chce tchnąć w nas nadzieję. Bo bracie i siostro, jesteś wyjątkowym człowiekiem. A twoja wyjątkowość polega na tym, że masz Bożego Ducha w sobie. Masz ogromny potencjał i jesteś cenny dla Boga. I Bóg chce ciebie używać. I chce ciebie posyłać. I chce, byś był jak Nehemiasz. Gdzie jesteśmy jako zbory? Jako zbór w Olsztynku, jako zbór w Giżycku. Gdzie jesteśmy jako społeczność, która jest powołana przez Boga do służby dla Niego? Czy jako zbory, jako społeczności oczekujemy wielkich rzeczy od Boga? Czy te informacje i rzeczy, które do nas docierają, starają się dla nas ciężarem, czy raczej miejscem, gdzie moglibyśmy pójść do przodu, miejscem, gdzie moglibyśmy myśleć i marzyć o wielkich rzeczach. Czy jesteśmy gotowi na poświęcenie dla Pana? Czy jesteśmy gotowi jako zbór w Olsztynku, jako zbór w Giżycku na to, by porzucić właśnie ten czasami smutek, zwątpienie i pójść właśnie w tą stronę, w stronę Bożego powołania? Bożym powołaniem jest to, żebyśmy świecili, żebyśmy byli solą dla naszych miast, żebyśmy dawali świadectwo, żebyśmy byli filarami, żebyśmy byli też takim Izraelem, Bożym wybranym ludem. Żeby ludzie przez nasze relacje i przez to, kim jesteśmy, poznawali żywego Boga. I wiem, że czasami tak nie jest. Że czasami nie robimy tego. Ale mimo tego Bóg z nas nie rezygnuje. I nieważne, jakim jesteśmy zborem, nieważne, czy w naszym zborze jest 12 osób, czy 30, czy 2, czy 3, Bóg chce nas używać. Bóg chce nas prowadzić. Bóg chce, żebyśmy byli rzeczywiście światłem i solą dla naszego Olsztynka, dla waszego Giżycka. Żebyśmy dawali świadectwo. Oczywiście chcę, byśmy to robili w bardzo mądry sposób i mierzyli siły na zamiary, ale marzenia, które chce w nas włożyć, te pragnienia, mogą być niesamowite, mogą być czymś wyjątkowym, mogą być czymś nieosiągalnym z ludzkiego punktu widzenia. Bo z ludzkiego punktu widzenia marzenie, które miał Nehemiasz, pragnienie, które miał Nehemiasz, były nie do osiągnięcia. Ale mimo to Bóg go pobłogosławił i umocnił. Bóg go posłał i on w tym autorytecie poszedł do zrujnowanej Jerozolimy. Tam była skrucha w jego sercu. Tam była pokuta w jego sercu. Ale tam były też pragnienie, marzenia i wielka odwaga, którą Bóg włożył do jego serca. I myślę, że Nehemiasz nie był taki w tym dziele, że po prostu szedł jak przecinak. Że szedł po prostu nie zważając na okoliczności. Myślę, że strach mieszał się u niego z wiarą. Bo przecież mury Jerozolimy poszedł obejrzeć w nocy, żeby go nikt nie widział i nie przejrzał jego planu. Ale mimo tego jego wielka determinacja wypływająca z Bożej obecności w jego życiu, mimo tego dokończył dzieła. I ty, bracie i siostro, w swoim osobistym życiu jesteś powołany do tego, żeby dokończyć dobrze swoje dzieło, do którego powołał cię Pan. Żeby podnieść może te omdlałe kolana i żyć dla Pana. Żeby podnieść te omdlałe ramiona, chwycić się tego dzieła, które Bóg nam właśnie powierza. Nie wiem, w którą stronę Bóg zbór w Giżycku prowadzi i jakie zadania stawia właśnie dla was. Ale myślę, że Bóg ma dla was zadania. I myślę, że czasem, jak wczoraj przyjechałem do Giżycka, padał deszcz i była burza, ale kiedy obudziłem się rano, świeciło słońce. Że czasami są trudne okresy w naszym życiu. Czasami są w Olsztynku smutne nabożeństwa, gdzie nie czujemy Bożej obecności. Ale wiemy, że Bóg jest obecny. Wiemy, że nas posyła i wiemy, że ma dla nas wielkie rzeczy. Wiemy, że ten skarb w naszych glinianych naczyniach w postaci Ducha Świętego jest ukryty i objawia się często. I że jesteśmy powołani do tego, żeby właśnie służyć Bogu jak Nehemiasz. Skarb w glinianych naczyniach. Dlatego się nie poddajemy, mówi list do Koryntian. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość ucisku zapewnia nam nieporównywalny ciężar wiecznej chwały, mówi Pismo Święte. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne, bo to, co widzialne przemija, a to, co niewidzialne jest wieczne. Bóg powołuje nas do życia w nadziei wieczności, do patrzenia w górę, do widzenia rzeczy swojego własnego, prywatnego życia z Bożej perspektywy. I Nehemiasz taką perspektywę miał. I my jako zbór musimy mieć taką Bożą perspektywę. Bracia i siostry, kiedy czytam 12 rozdział Księgi Objawienia, to widzę tam tryumf Kościoła. Widzę, że Kościół zwycięża. Widzę, że Kościół jest tą kobietą, która została wysłana na pustynię, i na którą szatan wypuścił ogromne ilości wody, ale Bóg posłał ziemię, którą tą wodę pochłonęła. Widzę tam Kościół, który zwycięża przez swoje świadectwo i przez krew baranka. I wierzę w to, że w Polsce, i myślę, że to się dzieje, będzie kościoły nasze będą rosły, będą się umacniać, ale zło także będzie rosło i także będzie się umacniać. I że ta różnica i ta wielkość będzie równoległa. Że w tym samym czasie, kiedy będą rosły zbory, nasze kościoły i będą się rozwijały, w tym samym czasie zło będzie potęgować. bo będzie się to odróżniać. Mimo tego musimy stać na straży. Musimy używać miecza. Musimy używać miecza Bożego Słowa i trzymać się go mocno. Ale także musimy używać kielni do tego, by budować. By budować się w takie żywe kapłaństwo, by być tą właśnie jedną rodziną, by tworzyć te relacje, które są tak ważne. Bardzo dużo uczę się z życia pszczół i są dla mnie czymś niesamowitym. To mają naturalnie zaprogramowany jakiś program niesamowity, który teraz odkrywam na rozwój. Nie wiem, czy wiecie, ale w ulu są 4 rodzaje pszczół. Każda pszczoła właśnie w takim okresie, jak teraz, żyje tylko 30 dni. Jedne z nich, kiedy wychodzą z komórek, z czerwiu, rozpoczynają sprzątanie, oczyszczają tą komórkę, z której wyszły, aby królowa mogła tam złożyć jajko. Schodzą na dół ula i wszystkie okruszki, paproszki wynoszą. To jest kilkudniowy etap pszczoły. Ona wie, co ona ma tam robić. Kolejne to jest odbieranie pokarmu, które przynoszą pszczoły robotnice do ula i układanie go w komórki i karmienie młodych pszczół. Jeszcze inny etap, trzeci, to jest etap, kiedy pszczoła jest strażniczką w ulu. Dba o to, żeby właściwe pszczoły wlatywały do ula i żeby zagrożenie, które zbliża się, zostało odparte przez atak. I ostatnim etapem życia pszczoły to pszczoła robotnica, którą widzimy bardzo często na kwiatku. To jest ostatni etap jej życia, kiedy zbiera nektar, kiedy zbiera pyłek i przynosi go do ula. Potem po 30 dniach ona umiera. Patrzę na te stworzenia i myślę sobie, Boże, jaki to jest piękny obraz Kościoła. Jaki to jest piękny obraz zboru. Każdy wie, co ma robić. Zaczyna od sprzątania, potem przechodzi do odbierania pokarmów, potem do ważniejszych rzeczy. Wszystko tak uporządkowane, tak konkretne. Kiedy czytałem pismo o prześladowanych chrześcijanach w Egipcie, przeczytałem o pewnym zborze, naszym ewangelikalnym zborze, gdzie są wyznaczane służby przed nabożeństwem. I jedną z tych służb przed nabożeństwem jest wybór 3 mężczyzn ze zboru, których zadaniem jest usiąść w samochodzie, w 3 różnych samochodach i blokować władowane materiałami wybuchowymi ciężarówkę lub inny samochód osobowy, który chce wjechać do zboru w trakcie nabożeństwa i wysadzić ten kościół. Myślę sobie, to niesamowite. Myślę też o tym, czy chciałbym być ja na tym miejscu, czy lepiej być za kazalnicą, czy siedzieć w tym samochodzie tam, który ma blokować to auto wyładowane materiałami wybuchowymi. Jestem zainspirowany tym świadectwem tego zboru. I myślę sobie, że życie naszych braci i sióstr jest o wiele, wiele trudniejsze niż życie w naszym kraju. Choć nawracają się ludzie trudniej tutaj niż w krajach muzułmańskich. Ten współczynnik przyrostu ludzi nawróconych do naszych zborów jest o wiele, wiele mniejszy. Tam ludzie szybciej się nawracają. Tam ludzi wierzących jest więcej. Zastanawiam często się, dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest, że więcej jest miejscowości niż wszystkich wierzących ludzi w Polsce? Mówiąc o miejscowości, myślę tutaj o kodzie pocztowym. Dlaczego tak jest, że w naszym województwie warmińsko-mazurskim jest tak wiele plam, gdzie nie ma ludzi wierzących, gdzie nie ma zboru, żadnego zboru, ani zielonoświątkowego, ani baptystycznego, ani chrystusowego? Dlaczego jako kościoły mamy tak mały wpływ i nie widać nas właśnie w tych różnych inicjatywach czy świadectwie? I można by tutaj wymieniać bez końca tą naszą sytuację, ale to mnie nie zniechęca, bracia i siostry. I myślę, że nie zniechęca także nas, bo to pokazuje może z drugiej strony pole do działania i każdy z nas może się do tego przyłożyć. modląc się o to, wyposażając misjonarzy, wyszukując misjonarzy i wysyłając ich na pole misyjne i opowiadając o tym wśród nas, pośród naszych zborów. Myślę, że czasy się zmieniają i ludzie się zmieniają i systemy się zmieniają, ale ten czas, w którym żyjemy, wierzę, że to jest czas najlepszy dla Kościoła, kiedy nikt nas nie prześladuje, nikt tutaj nie wjedzie z ciężarówką wyładowaną materiałami wybuchowymi. Kiedy możemy pójść na ulicę i opowiadać innym o Chrystusie i jedyne, z czym możemy się spotkać, to może z jakąś tylko niechęcią albo określeniem nas jako może trochę nieobliczalnych czy zbytnio uduchowionych. Naprawdę jest to piękny czas dzisiaj, teraz w Polsce do tego, by głosić Chrystusa. I marzymy o tym, żeby Chrystus był głoszony nie tylko w Nidzicy, ale także w Lubawie. I nie tylko w Lubawie, ale także w Trelkowie. Byśmy mogli tam właśnie opowiadać o Nim. Byśmy mogli właśnie prosić Boga o takiego ducha Nehemiasza dla naszych zborów, dla naszych kościołów, którzy będą myśleć i marzyć o wielkich rzeczach. O rzeczach, które może z punktu widzenia logiki są niemożliwe. Ale lepiej być na progu świątyni, jak mówi jeden z psalm, niż gdziekolwiek indziej. Lepiej być w rodzinie Bożej, lepiej być z Bogiem, dlatego że On jest Bogiem cudów, dlatego że On jest Bogiem niesamowitym, dlatego że On jest Bogiem, który przemienia narody i ludy. I być może te przemiany, które są w naszym kraju i kiedy na nie patrzymy, kiedy włączamy telewizję i widzimy te ustawy, które wchodzą do naszego państwa, kiedy widzimy te przemiany, które są destruktywne dla społeczeństwa, które są szkodliwe dla naszych rodzin, rozwody, różnego rodzaju wypaczenia, które obserwujemy, mogą nas przerażać, ale gdzie większa ciemność, tam jaśniej świeci światło. Gdzie więcej prześladowania, tam bardziej ludzie zaczynają wierzyć, tam bardziej ludzie zaczynają się rozwijać. Jesteśmy powołani do tego, bracia i siostry, żeby myśleć odważnie, żeby właśnie planować, w jaki sposób można dawać odpór temu złemu systemowi, tym złym działaniom, tym szkodliwym dla ludzi przyzwoleniem. Każdy z nas może to czynić. Nawet 92-letni brat Stefan Szmigiel, który każdej niedzieli ma misję do wypełnienia i tą misję pełni już od 60 paru lat, który po nabożeństwie bierze swoją teczuszkę z traktatami i wychodzi do swoich znajomych, których wiele już odeszło, gdzie wychodzi do sąsiadów i głosi Ewangelię. Całkiem niedawno moja żona, kiedy byłem na Krajowej Konferencji Kościoła, czyli 3 dni temu, mówiła o tym, że nie zapłaciła za przedszkole i czy brat Stefan mógłby jej pożyczyć te 180 zł, by ona mogła zapłacić za przedszkole, bo mąż wziął wszystkie pieniądze ze sobą. Co prawda to nieprawda, bo są na koncie, ale... Więc brat Stefan wsiadł w samochód, pojechał do przedszkola, odszukał dyrektora tego przedszkola, wręczył mu traktat biblijny, powiedział Ewangelię, swoje świadectwo nawrócenia, następnie zapłacił za przedszkole w sekretariacie. No, jest to dla mnie przykład naprawdę umiejętności bycia autentycznym, bycia takim świadectwem w każdej sytuacji. I naprawdę bardzo się z tego cieszę. Bo otwiera drzwi, kiedy ja mogę przyjść i kontynuować tą pracę misyjną. On mi ją otwiera. On mnie tam mobilizuje i posyła. Nie liczy się z tym, że mogą go uznać za kogoś dziwnego. Bracie i siostro, czy twoi znajomi, twoi sąsiedzi słyszeli o Chrystusie? Czy twój sąsiad, który jest za płotem, czy miałeś okazję i czyniłeś to, opowiadać im, dać im jakąś broszulkę, czy słowo prawdy, jakąś gazetkę. Młodzi ludzie, czy w waszych ławkach, jesteście na studiach, w waszych pokojach, opowiadacie o Chrystusie, mówicie o tym, świadczycie o tym, że jesteście właśnie Chrystusowi, że kochacie Jezusa? Czy właśnie w tych normalnych sytuacjach w naszej pracy, kiedy wiecie, jak to jest w pracy? Ja sam pracowałem jako magazynier prawie 5 lat. Potem jako przedstawiciel handlowy. Opowiada się o różnych historiach. Mówi się o polityce, opowiada się kawały o teściowach. Opowiada się o różnych bzdurach. Czy tam możemy głosić Chrystusa? Tak, możemy. Możemy tam opowiadać w tej pracy o tym, kim jesteśmy, w co wierzymy, co jest naszą treścią naszego życia, jakie jest nasze zdanie na temat tego, co się dzieje. Zachęcam was, bracia i siostry. Pewien brat, który modlił się o to, jak powiedzieć Ewangelię sprzątaczce, która sprząta w jego bloku, wyszedł pewnego ranka, kiedy słyszał to stukanie szczotką w te barierki, podszedł do niej i powiedział: proszę panią, ja chciałem pani coś powiedzieć. Ona tak oparła się o ławkę, mówi: słucham. Wie pani co, ja chciałem pani podziękować, bo odkąd pamiętam, odkąd tutaj mieszkam, a mieszkam tutaj kilkanaście lat, zawsze pani tutaj sprząta, jest czysto, jest pachnąco. Kiedy rano wychodzę, kiedy pani zmyła te schody, to tak mi jest przyjemnie. I chciałbym pani powiedzieć, bardzo pani dziękuję za pani pracę. I ta kobieta się rozpłakała i powiedziała, że od 20 lat nikt jej takiej rzeczy nie powiedział. Że nikt nigdy nie docenił jej pracy. Każdy tylko zwracał jej uwagę, że tam pod wycieraczką gdzieś coś było, że tam coś. Wiecie, co jest fajnego? Żeby szukać, to zrobił chrześcijanin. To chrześcijanie właśnie w ten sposób postępują. Widzą przeciwności, widzą odwrotności. Potrafią dostrzec właśnie dobre rzeczy w tym świecie i w okolicznościach. I spojrzeć z nadzieją. Kiedy ona się rozpłakała, to otworzyło bramę. Zdjęło z jej blachę. Powiedział jej o Chrystusie. Opowiedział o tym, co przeżył z Bogiem. Bracie i siostry, szukajmy takich sytuacji, gdziekolwiek jesteśmy. Można Ewangelię nawet zwiastować w McDonaldzie. O, to ciekawa sprawa, jak to zrobić. Pewien brat zrobił to tak. Wszedł do łazienki i zobaczył, że tam rzeczywiście jest naprawdę bardzo czysto. Wszedł, potem poszedł do kasy, stanął przy kasie i powiedział: proszę panią, czy mogłaby pani zawołać kierownika? Ona zapytała: a o co chodzi? No ja w sprawie łazienki. Aha. Więc kierownik przyszedł: słucham pana. Proszę pana, ja byłem w łazience przed chwilą, załatwiłem tam swoją potrzebę i umyłem ręce i właśnie chciałem coś powiedzieć. Słucham. Chciałem, żeby pan tej osobie, która sprzątała tą łazienkę, powiedział, że przyszedł klient i powiedział, że dawno nie spotkał się z tak czystą, piękną i lśniącą łazienką, w której byłem. Kierownik tak stanął i słucham. No, chciałbym, żeby pan w jakiś sposób nagrodził tą osobę, która w ten sposób postąpiła. A kim pan jest? Co pan tutaj robi? Nigdy w życiu się nie spotkałem z czymś takim, żeby ktoś dziękował za czystą łazienkę. No wie pan co, no ja akurat pracuję jako misjonarz, zakładam zbór, mieszkam tutaj niedaleko. No to niesamowite. No i ten kierownik nagrodził w jakiś sposób tą. No fajnie, bo to ten przykład pokazuje nam, że możemy żyć takim odwrotnym życiem, szukać tego, co wśród nas jest dobrego, co można złapać człowieka na jakimś dobrym rzeczu, nie zrobić tego tak po prostu plastikowo, nienaturalnie. Ale miejmy takie nastawienie do ludzi, do misji, do pracy. Miejmy też takie nastawienie do samych siebie. Jesteśmy wyjątkowymi ludźmi. Jesteśmy braćmi, siostrami w Chrystusie. Szukajmy też między sobą właśnie tej wartości, którą przedstawiamy. Wiemy, że ona nie jest w naszym w ubraniu, czy w twarzy, czy jaki mamy charakter, czy bardziej jesteśmy uprzejmi, czy nie, ale ona jest w Chrystusie. Ta nasza tożsamość. My jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy wielką rodziną. Nie tylko rodziną, którą tutaj jest w Giżycku, ale macie rodzinę w Olsztynku, w Olsztynie i w Szczytnie i wiele, wiele różnych miejscach. Nehemiasz zachęca mnie też do tego, by swoją postawą, by łączyć ludzi, by wyszukiwać tego ogromnego potencjału, który mamy w Chrystusie. On to czynił w przypadku odbudowy muru Jeruzalem. My możemy to zrobić w przypadku odbudowy naszych kościołów i naszych zborów. Możemy to zrobić, to jest możliwe. Bóg tego chce. I Bóg tego chce nie tylko od wszystkich kościołów, ale także od naszych zborów. Bardzo zachęcający jest dla mnie list Pana Jezusa do Filadelfii. On jest w Księdze Objawienia. Pan Jezus pisze do tego kościoła, a do kościoła Filadelfii napisz o to, co mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, który otwiera i nikt nie zamknie, który zamyka i nikt nie otworzy. Wiem o Twoich czynach. Oto sprawiłem, że drzwi stoją przed Tobą otworem. Nikt nie zdoła ich zamknąć. Wiem, że niewielką masz moc, a jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto poddaję Ci tych z synagogi szatana. Poddają się oni za Żydów, choć nimi nie są. Kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną u Twoich stóp. Poznają, że ja Cię ukochałem. A ponieważ zachowałeś moje słowo o wytrwałości, ja zachowam Cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę już wkrótce. Strzeż tego, co masz, aby nikt nie zabrał przygotowanego dla Ciebie wieńca. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę jego miasta Nowej Jerozolimy, która zstępuje od nieba z nieba. Od niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj wysłucha, co Duch ogłasza kościołom. Wierzę, bracia i siostry, że to jest tekst do naszych kościołów, do naszych zborów, w których jesteśmy. Do zboru w Giżycku, do zboru w Olsztynku. Wierzę głęboko, że choć niewielką mamy moc, to Bóg patrzy na nas z miłością. To Bóg patrzy na nas i mówi, że przed Tobą są otwarte drzwi. Są otwarte drzwi do czynienia dobrych rzeczy, do dawania świadectwa, do świecenia dla tego miasta. I że nikt nie jest w stanie zamknąć tych drzwi. To wynika z tego, że jesteśmy Jego rodziną, królestwem, kapłaństwem, narodem nabytym. Że jesteśmy Jego ludem świętym. I wiemy, że jako zbory nasza siła jest w Bogu, nasza moc jest w Bogu i w tym, że się nie zapieramy Jego imienia, że nie zapieramy się tego, do czego On nas powołuje, do czego nas wysyła. Że nie dajemy Bogu przystępu, że z jednej ręce mamy kielnię, którą budujemy nasze społeczności, misję, ale z drugiej strony też mamy broń, którą chronimy nasze rodziny, chronimy nasz zbór i nie pozwalamy na to, żeby tutaj wdarło się coś złego. Bóg nazywa nas już zwycięzcami i powołuje nas do zwycięstwa. I obiecał nam nowe miasto. Obiecuje nam nowe życie. Życie przez zmartwychwstanie. Życie w nowej rzeczywistości. Bracia, siostry, na koniec mam takich kilka wezwań, którymi chciałbym się z Wami podzielić. Tak jak Nehemiasz i tak jak jego ludzie byli powołani do odbudowywania mury Jerozolimy, tak i Ty, bracie, siostro i ja jesteśmy powołani do tego, żeby budować. Żeby budować siebie, budować społeczności. Tak jak oni byli powołani do tego, żeby chronić tej budowy, tak i my jesteśmy powołani do tego, żeby chronić tej budowy. Tak jak Nehemiasz i jego ludzie i jej naród wybrany był powołany do świadectwa, które odnowił, tak i my jesteśmy jako zbory powołani do tego, by dawać świadectwo temu miastu, naszym bliskim, naszym sąsiadom, naszym rodzinom, naszym kolegom i koleżankom. Jesteśmy do tego powołani. I musimy pamiętać o tych dwóch rzeczach. Z jednej strony budowanie, ale z drugiej strony ochrona. To bardzo ważne elementy. Narzędzia do tego daje nam Boże Słowo i moc do tego daje nam Duch Święty. Aby wiedzieć, co jest właściwe i prawdziwe i jaki kierunek dla zboru jest słuszny. Ale chciałbym was, bracia i siostry, zachęcić do odważnych kroków w waszym zborze. Do odważnego myślenia o przyszłości. Do podejmowania też odważnych kroków. A przed tymi krokami, tak jak w życiu Nehemiasza, czekać na jego głos, na jego prowadzenie. Na pewno Bóg chce i oczekuje od nas, żebyśmy głosili Ewangelię. Ale na pewno chce, żebyśmy to robili jako zbory. I na pewno Bóg chce i wierzę w to, jestem przekonany, że także jako zbory w okręgu jesteśmy powołani do jedności. Nie zgadzam się z tym i myślę, że Nehemiasz by się z tym nie zgodził, żeby nasze relacje, nasze więzi w naszych zborach okręgu były rozproszone. Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy byli jedno i żebyśmy poświęcali się wspólnym dziełom i żebyśmy mogli wspierać was w waszych trudnościach i w waszych wyzwaniach, a wy, abyście mogli wspierać nas. Wierzę, że to jest taki Duch Boży, że to jest ten Duch Nehemiasza, który jest odważny. Bracia i siostry, na koniec to ostatni element. Chciałbym prosić was o pomoc. I chciałbym prosić was o zaangażowanie. Byśmy mogli wspólnie, jako zbory, jako ludzie wierzący, poznać się, wspierać się nawzajem w wielkim, fajnym dziele, jakim może stać się Trelkowo. Wierzę w to głęboko, że Trelkowo może na nowo żyć. I nie chodzi tutaj o budynek, ale chodzi o to, że to Trelkowo może dawać świadectwo. Świadectwo to może być wydane przez nas. My możemy się tam lepiej poznać jako zbory. My możemy tam jako zbory łączyć ze sobą relacje i zaangażować się w to dzieło. I wiem, że z punktu widzenia logicznego Trelkowo i jego stan techniczny wygląda tak jak mury Jeruzalem. Jest totalnie w ruinie, jeszcze jakoś się to trzyma. Ale bracie i siostro, masz w sobie coś wyjątkowego, co razem może zabłysnąć. To jest Duch Święty. To jest braterstwo, które mamy jako zbory. Co może przy połączeniu dać wspaniały efekt tego, że jesteśmy razem. Chciałbym poprosić was o pomoc, zaangażowanie się. Szczególnie chciałbym was prosić o pomoc 15 czerwca. To będzie już drugi raz, kiedy spotykamy się w Trelkowie jako zbory z Olsztynka, z Kętrzyna i ze Szczytna i wspólnie tam pracujemy. I to, co robiliśmy ostatnio, to wstawialiśmy szyby, montowaliśmy zamek w drzwi, ustawialiśmy ustęp, żeby można było funkcjonować. Sprzątaliśmy, wywoziliśmy gruz, paliliśmy gałęzie, rozmawialiśmy z sąsiadami, rozmawialiśmy z mieszkańcami wioski, spotkaliśmy się z sołtysem, który powiedział, że wie, kto nam tą bramę nawet ukradł i pomoże nam ją odbić. I to jest dobre słowo właśnie, odbić. Chcemy tam i widzę, że też i okręg chce właśnie spotkać się. I zachęcam was, jeśli będziecie mogli przyłączyć się do tego dzieła, to przyłączcie się i bądźcie razem z nami. Bądźmy razem tam i dajmy takie świadectwo. Całkiem niedawno przeglądałem w archiwum w Olsztynie, to już na koniec, dokumenty. Dokumenty, które opowiadały o tym, jak wyglądało życie naszych zborów po 1945 roku. I znalazłem tam dokumenty związane z Trelkowem, z Olsztynkiem i z Niedzicą. I chciałbym jeszcze na koniec wam opowiedzieć może trochę smutne świadectwo o Olsztynku, o tym zborze. Znalazłem tam dokumenty, które były napisane przez agenta, który był wysłany przez służby bezpieczeństwa. Agent ten przychodził na nabożeństwa i słuchał tego, co było głoszone, przypatrywał się relacjom ludzi, przypatrywał się tego, o czym rozmawiają i jak myślą. Jego zeznania, które były tam spisane pomiędzy oficerem operacyjnym, brzmiały w ten sposób. Kościół w Olsztynku, kościół chrześcijan baptystów, spotyka się w niedzielę raz w tygodniu na nabożeństwach. Nabożeństwo prowadzi przewodniczący Stefan Szmigiel. Grupa liczy około 20 osób. Grupa nie stanowi żadnego zagrożenia i nie kwalifikuje się do żadnego rozwoju. Jest spokojna, nie głosi żadnych przeciwnych haseł ustrojowi Polski Ludowej. Pomyślałem sobie, no może rzeczywiście były takie czasy. Może rzeczywiście było ciężko. Ale kilka kartek dalej znalazłem sprawozdania z działania pewnego człowieka, który był świadkiem Jehowy. I były to zeznania pomiędzy współpracownikiem SB i oficerem operacyjnym. I one brzmiały mniej więcej w ten sposób. Ten pan, imię i nazwisko, tego i tego dnia, o tej godzinie, odwiedził 13 mieszkań na tej ulicy. Rozprowadzał tam obcą literaturę systemu wrogiego, amerykańskiego. Spotykając się z nim, przeprowadziłem polityczną rozmowę. Niestety nie posłuchał mnie. Tego i tego dnia, następnego dnia udał się tam i rozmawiał tu i tu, rozpowszechniając imperialistyczne idee złego, wrogiego państwa. Przewracam następną kartkę. Oficer operacyjny. Śledzić. Kontrolować. Rozmawiać. Aresztować. Następna kartka. Te zeznania mnie trochę zszokowały, bo pokazały jakby dwa świadectwa. Oczywiście nie wiadomo, na ile one będą autentyczne i prawdziwe, ale bracie, siostry, myślę, że jesteśmy zagrożeniem dla tego świata, złego systemu. Jesteśmy zagrożeniem. Jesteśmy tymi, którzy niosą w sobie coś bardzo potężnego. To jest poselstwo Jezusa Chrystusa o Jego łasce, o Jego zbawieniu, o tym, że Jego królestwo nie jest z tego świata. Ale problem w tym, że jeśli mamy zamknięte usta, jeśli mamy związane ręce, to świadectwo nie płynie, zostaje między nami. I tak na koniec chciałbym właśnie, może tak trochę przewrotnie, was tym zachęcić, że ty, siostro, nieważne ile masz lat, brat Stefan jest zagrożeniem dla złego, złowrogiego systemu. Kiedy poszedł do przedszkola i opowiadał o Chrystusie, zasiał tam coś wyjątkowego i stał się zagrożeniem dla terenu, w którym panuje szatan, który szatan ma pod swoją władzą. Nie wiem, jak ten człowiek zareagował, ale gdziekolwiek otwierasz swoje usta i dajesz świadectwo tego, kim jesteś, opowiadasz o Chrystusie, o Jego przelanej krwi, stajesz się zagrożeniem dla złego systemu. I moim marzeniem jest to, że jeśli trafiłby się oficer operacyjny w naszym zborze w Olsztynku, to żeby ta notatka wyglądała inaczej. Nie wiem, czy teraz tacy oficerzy są. Myślę, że są. Tylko, że może to są istoty złowrogie, duchowe. Że zgromadzenie stanowi zagrożenie dla naszego systemu. Że to zgromadzenie przejawia intencje imperialistyczne, że ono właśnie chce zawłaszczać inne tereny, że chce zdobywać nowych ludzi, że jest nastawione na to, żeby nie bronić się, ale działać w ofensywie. I taki był Nehemiasz. Takie było jego dzieło. I myślę, że Bóg nas do takiego dzieła też powołuje jako zbory. Nieważne, ile masz lat, nieważne też, co w życiu przeżyłeś, nieważne, gdzie jesteś w swoim życiu zawodowym, Bóg ciebie powołuje i Bóg chce ciebie posyłać na to pole misyjne. Czy mógłbym prosić o fotografię? Chciałbym wam, bracia i siostry, przekazać jeszcze kilka informacji na koniec o Trelkowie. 3 tygodnie temu spotkaliśmy się w Trelkowie, przyjechało tam 22 bracia i siostry. Było ich 22. I rozpoczęliśmy tam pracę. Prace takie porządkowe, które polegały na usunięciu tego, co się już zawaliło i przygotowaniu do kolejnego etapu tych prac właśnie tam w tej kaplicy. Jest pewne małżeństwo, Wojtek i Asia Biedrzyńscy, którzy chcą tam zamieszkać. Mają 2 dzieci, mieszkają w Olsztynie, są to wierzący ludzie, którzy chcą tam otworzyć hostel. Byłby to hostel dla ludzi, którzy wychodzą z ośrodków, takich typu jak Broczyna czy Bread of Life, którzy są już po decyzji, po terapii i którzy postanowili, żeby zmienić swoje życie, którzy się nawrócili. ale mają jeszcze problem w aklimatyzacji czy w przejściu do tego życia i mogliby tam pracować i żyć. Więc pomysłem jest hostel. Są tam, jest tam niewielkie mieszkanie i jeszcze oprócz tego trzy pokoiki. Budynek gospodarczy, który tutaj widzimy, 80 arów należy do tego kościoła w Torelkowie i cieszę się z tej atmosfery, która tam panuje, która polega na właśnie takim fajnym braterskich relacjach. Jeden chwyta za łopatę, druga siostra robi kawę, herbatę, trzeci wycina krzaki, czwarty chwyta się za miotłę. Spędziliśmy tam cały dzień. I tak jak mówiłem już wcześniej, chcielibyśmy tam być i planujemy tam być 15 czerwca, to jest sobota. Bracie, siostro, zachęcamy Ciebie do tego. Mógłbyś zapytać mnie, czy mamy na to jakieś środki, czy mamy na to jakiś projekt finansowy? Nie. Nie mamy. Ale powiem wam, bracie, siostry, co mamy. Mamy was. I mamy siebie nawzajem. Mamy takiego brata Jana w Kętrzynie, który powiedział, że on ma szybę, przywiezie, wstawi te szyby w okna. Mamy drugiego takiego brata Jana w Szczytnie, który przepowiedział, że a ja postawię tam ten ustęp i wstawię zamki w drzwiach. I to jest coś pięknego, coś, co właśnie z czego wynika braterstwo i właśnie coś, co pokazuje właśnie taką relację między nami. To jest chór właśnie. Dach jest w dobrym stanie, choć wymaga renowacji, wymagają wymiany belki, które są poprzecznymi belkami. I nie ma tam mediów, więc chcemy. Mam obiecanego też takiego brata, który powiedział: Marcin, ja mam koparkę, przyjeżdżam, wykupuję wam miejsce na szambo ekologiczne, powiedz tylko kiedy. Także zachęcam was, jeśli będziecie mogli, by się przyłączyć do tego dzieła. Teraz chcemy założyć tam skrzynkę elektryczną i podciągnąć elektrykę, dlatego że ona też jest tam odcięta. To jest ten właśnie ta nasza kaplica, która na tych starych zdjęciach, które znalazłem w archiwum, jest pełna ludzi wokół tego, co się tam dzieje. I moim marzeniem jest to, żebyśmy tego nie oddawali, nie sprzedawali tego, ale rozpoczęli tam po prostu pracę misyjną. Zachęcam Ciebie.